Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Boże, Twój jedyny, abyś nam objawił tajemnicę tego słowa, abyśmy choć przez chwilę potrafili dotknąć Twojej tajemnicy. Moi drodzy, rozważając tajemnicę Najświętszej Trójcy, to tak naprawdę opieramy się tylko i wyłącznie na słowie danym nam przez Boga. A Pan Bóg jest wierny swemu słowu. A co z nami jest? Zobaczcie, w ilu sprawach, takich na co dzień też, w ilu sprawach opieramy się na słowie człowieka. I bez sprawdzenia, wręcz bym powiedział bezkrytycznie, przyjmujemy je jako pewne. A kiedy Bóg do nas przemawia, kiedy mówi swoje słowo, to zaczynamy wątpić, wyszukujemy zawsze jakieś ale, stosujemy wszelkie możliwe krytyki, wywody filozoficzne czy teologiczne, po to tylko, żeby podważyć słowo, które do mnie mówi Bóg. A Bóg rzekł i stało się. I tylko On tak może uczynić. W jakiego my Boga wierzymy? Czyje słowo jest ważniejsze? Słowo Najwyższego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, który do mnie przemawia, który do mnie mówi, czy słowo człowieka, który tak bezkrytycznie przyjmuję i uważam za pewne? Zauważcie, że Mojżesz w pierwszym czytaniu zaprasza nas do tego, żebyśmy pytali Pana Boga. Żebyśmy szukali, żebyśmy rozmawiali. Ale moi kochani, owo pytanie, które stawiam Panu Bogu, nie ma wzbudzać niewiarę w moim sercu i w sercu mojego brata czy mojej siostry. Nie ma podważać faktu, że Bóg przemówił i to jak przemówił do człowieka i do ludzkości. Zobaczcie, jak Mojżesz dzisiaj punktuje wydarzenia, które są faktami, bo są dowody też historyczne pewnych wydarzeń, które były w zamierzchłych czasach. Mojżesz mówi o stworzeniu. A czy stworzenie nie jest słowem Pana Boga do Ciebie i do mnie, do ludzkości? To nie jest tylko bajka czy mit. To jest realna prawda, fakt, że to Bóg stworzył świat, w którym żyjemy. I nie mówcie, że to Bóg jest winien, że jest taki niedobry. To my jesteśmy winni temu, że jest taki niedobry ten świat. Bo my go niszczymy systematycznie, bo nie słuchamy słowa, które Bóg do nas poprzez stworzenie powiedział i ciągle mówi. Dalej Mojżesz mówi, kto ma taką piękną, taką bezpośrednią, intymną relację z Panem Bogiem, jeśli nie my? Nikt. Nikt nie ma takiej relacji, że Bóg chce bezpośrednio rozmawiać ze mną. Stwórca, mój Stwórca, uniża się, żeby porozmawiać ze swoim stworzeniem. On chce. Tylko czy ja chcę? Bo wiecie, jeśli Bóg chce rozmowy, a człowiek nie chce, to nie ma takiej rozmowy. Nie ma takiej rozmowy. Bo do prawdziwej rozmowy potrzeba dwóch. Do dialogu potrzeba dwóch. Ten, który mówi, ten, który słucha, ten, który odpowiada, ten, który słucha i tak dalej. Jest rozmowa. Jest dialog. I dlatego, moi kochani, te wielkie dzieła, o których mówi Mojżesz, dzieją się na naszych oczach. Na twoich oczach i na moich oczach. Tylko znowu się rodzi pytanie. Czy moje oczy chcą widzieć to, co Bóg dokonuje na co dzień w moim życiu i w życiu moich bliskich, w życiu moich sąsiadów i tak dalej. Ciągle słyszę, że wszystko da się wytłumaczyć. A czego się nie da wytłumaczyć, to trzeba poczekać 100, 200, 300 lat, bo ludzie jeszcze nie mają odpowiednich narzędzi do tego, żeby to wytłumaczyć. Tak chciałbym, żeby każdy z was, jeśli byłaby taka możliwość, usiadł chociaż na jeden dzień do konfesjonału i posłuchał, co tam się dzieje, kiedy człowiek otwiera serce na Pana Boga. Chciałbym, żeby wasze serca zadrgały, kiedy słyszy się, co Bóg może zrobić, z jakiego bagna jest w stanie wyprowadzić człowieka. A to nie tylko się dzieje w konfesjonale, moi kochani. To się dzieje za każdym razem na tym ołtarzu. Naszym parafialnym ołtarzu. Kiedy na słowo kapłana on przychodzi. A potem, kiedy go bierzemy kawałek po kawałku. To nie jest chleb. To nie jest trochę mąki i wody. To już jest jego ciało, które przyjmujemy do serca. Mojżesz zaprasza, byśmy dziś poznali i rozważali w sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Tak, moi kochani. Tajemnica Trójcy Świętej zawiera się w tajemnicy naszej wiary. Albo wierzyć w to, że On jest Bogiem Trójjedynym i starać się według tego żyć i pozwolić Mu na to, żeby On działał, albo zaczynasz jakieś szcze gadanie, domysły, albo, co jest jeszcze gorsze, zaczynasz się wyłączać i nic nie robisz na płaszczyźnie Twojej wiary, na polu Twojej wiary, którą otrzymałeś od Pana Boga jako kolejną łaskę. I kochani, owo poznanie, do którego nas dzisiaj zaprasza Mojżesz, nie jest wiedzą teoretyczną. Wiele razy wam już o tym mówiłem. To jest wiedza praktyczna. Chodzi o namacalne doświadczenie Pana Boga. A to dokonuje się przez wiarę. Powiecie, jak to zrobić? A ja wam powiem, że trzeba było być w tamtym tygodniu na czuwaniu przed zesłaniem Ducha Świętego. Nikt tu nie fruwał pod sufitem. A wszyscy, którzy byli, namacalnie dotknęli Pana Boga, który działał, który przychodził, który mówił, który obejmował, który dawał pociechę, który uzdrawiał, który umacniał. Trzeba było przyjść. Bo potem rozkładamy dziwnie ręce i mówimy, jak to jest, że mi się wcale nie pokazuje. On ci się pokazuje cały czas. Tylko jak to jest, że ty go nie chcesz widzieć? Jak to jest, że Bóg pada na tobą, czy na kolana przed tobą, a ty tego nie widzisz? Moi kochani, bo jak chcemy poznać Trójcę Świętą, to trzeba do niej przylgnąć. Trzeba się z nią spotkać. Nie przy książce, nie przy piwie, nie przy gazecie, nie przy plotkach, tylko przy Nim, twarzą w twarz, sam na sam, a nie z opiniami innych ludzi. Nie z tym jadem, który ciągle się sączy, z tą trucizną, który ten świat sączy do naszych umysłów i do naszych serc, ale sam na sam. Chcesz dotknąć Boga? To weź się w garść i każdego dnia znajdź 15 minut. Nie 5, nie 10, a 15 minut, żeby w ciszy usiąść przed Nim. Nic nie robić, nie czytać, nie odmawiać różańca, litanii czy pacierza. Tylko w ciszy przed Nim usiąść. Tylko tyle. Nic więcej. Spróbuj. I zapewniam Cię o owocach niesamowitych. Tydzień, dwa, miesiąc. Zobaczysz, jak Twoje życie będzie inaczej wyglądać. Tylko żeby chcieć. Żeby chcieć usiąść przed tajemnicą naszego Boga. Bo moi kochani, my nic z Pana Boga nie pojmiemy, jeśli Go nie przyjmiemy. Bo jeśli nie ma przyjęcia, to też nie będzie żadnego pojęcia. Jeśli nie ma przyjęcia, nie będzie żadnego zrozumienia. A czego nie rozumiemy, to odrzucamy. Bo tak jesteśmy skonstruowani. Moi kochani, wiara to jest postawa, która każe mi skakać w przepaść, a dokładnie w ocean i się w nim zanurzyć. I się nie bać, że się utopię. Bo to jest ocean miłości. I Bóg w Trójcy Jedyny zaprasza mnie, żebym się w tym oceanie zanurzył. Chcesz się zanurzyć? Chcesz doświadczyć tej miłości? To powiedz mi, co Ci stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić? Co Ci przeszkadza? Kto Ci przeszkadza, żeby się zanurzyć w te tajemnice, które tak bardzo pragniemy, o której marzymy, tajemnice, która jest naszym życiem? No powiedz mi, co Ci przeszkadza albo kto Ci przeszkadza w tym, żeby się zanurzyć, żeby dać się objąć? Czyli to wszystko, czego najbardziej pragniemy. To wszystko, czego pragniemy od małego do samej śmierci. Żeby Bóg nas dotknął. Żebyśmy zostali dotknięci. Zobaczcie, bo prawdziwa miłość jest żywa. Jest dynamiczna. Jest jak zaczyn w cieście. Ale jeśli tego zaczynu nie wrzucisz, to ciasto nie urośnie. Nie będzie chleba. Najwyżej będzie zakalec. No chyba, że ktoś lubi, jest cały czas zakalec. Tak działa miłość, moi kochani. Miłość, która stawia wymagania i miłość, która podejmuje ograniczenia. To ja z miłości wiem, że nigdy do końca nie poznam tajemnicy Trójcy Świętej. I wcale mi to nie przeszkadza w tym, żeby Pana Boga coraz bardziej poznawać. Żeby Go szukać, żeby Go rozpoznawać, żeby Go odkrywać. Przecież jeśli Go kocham, to moi kochani, każdego dnia tą miłość mogę odkrywać inną, głębszą, pełniejszą, dotykającą mnie coraz bardziej zewsząd. Nie tylko w czasie Eucharystii, ale w czasie adoracji eucharystycznej, w czasie modlitwy z moją rodziną, w czasie mojej osobistej modlitwy, w czasie mojej pracy i w czasie mojego odpoczynku. Na tym polega to, co mówimy tyle razy w ciągu dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego przypominamy sobie, w czyjej obecności my żyjemy. Jan Paweł II napisał taką encyklikę Fides et Ratio, Wiara i Rozum, i tak zaczął. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się do kontemplacji prawdy. Bóg sam zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Boga i miłując Go, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Dwa skrzydła, wiara i rozum. I wiecie, możemy zrobić tak, że tych skrzydeł wcale nie będzie. I wtedy z całym łoskotem spadamy na ziemię i się rozbijamy w drobny mak. Gniemy. Możemy zrobić tak, że jedno skrzydło, albo wiara, albo rozum będą rozwijane, a drugie będzie takie przykurcze, wiecie? I wiesz, co się wtedy dzieje? Pytałem się nauczyciela fizyki. Tak, można machać tym jednym skrzydłem. Tylko, że wtedy, wiecie, jaki jest problem? Wtedy kręcimy się wokół siebie. Nigdzie nie polecimy. Kręcimy się wokół siebie. A można, moi kochani, te oba skrzydła rozwinąć tak, żeby nas uniosły w przestworza naszego codziennego życia. Wiara i rozum nie wykluczają siebie. To wiara i rozum pomagają nam w tym, żebyśmy pojęli i przyjęli Boga takim, jakim się nam objawia. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was roztrzaskał się o ziemię. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was kręcił się wokół własnej osi, nigdzie nie dolatując. Życzę sobie i każdemu z was, żebyśmy dobrze rozwijali oba skrzydła, żebyśmy się karmili Słowem Bożym i nauką, żebyśmy potrafili jedno z drugim łączyć w Jezusie Chrystusie, żebyśmy poddali się Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu w naszej codzienności. Powiedz mi, co ci przeszkadza w twojej wierze albo w twoim rozumie to, że Bóg uczynił ciebie swoim dzieckiem, swoim synem, swoją córką? To, że możesz do Niego mówić Abba. Biblia Tysiąclecia tłumaczy to jako Ojcze. Nie, to nie jest Ojcze. To jest tatusiu. Co ci rozum odebrało? Czy wiarę ci odbiera to, że do Boga możesz mówić tato? I kochani, jeszcze więcej. W czym miałoby być przeciwne rozumowi twierdzenie, że nie otrzymaliśmy ducha niewoli, ale otrzymaliśmy ducha synów? I tutaj zaczyna się coś niebywałego. Bo kochani, skoro jesteśmy synami, to znaczy, że jesteśmy dziedzicami Pana Boga. Wszystko Jego jest moje, bo jestem Jego synem. I teraz się zastanawiam, czemu nie ma tych wielkich dzieł, które Bóg chce dokonywać w moim i w twoim życiu. Czy nie dlatego, że jeszcze nie jesteś synem i córką, tylko jesteś niewolnikiem i niewolnicą wobec Pana Boga? Bo niewolnik nie ma żadnego dziedzictwa w dobrach swego Pana. Tak sobie myślę, kochani, na czym polega to nasze synostwo Boże? W czym się przejawia na co dzień to, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Ja wiem, że nic nie pojmujemy. Ja wiem, że to jest trudne. Tylko, moi kochani, w miłości, czy małe dziecko cokolwiek pojmuje z tego, że matka i ojciec je kochają? Nie, ono wie, że jest kochane. Kropka. Ono nic więcej nie potrzebuje. Ono nie potrzebuje elaboratów, argumentów, tłumaczeń, dlaczego, po co, jak. Ono chce, żeby je wziąć na kolana, żeby je przytulić i żeby jemu powiedzieć: kocham cię. Kropka. Nie marzysz o tym? Nie pragniesz tego? Zachęcam. W ciągu tych 15 minut, codziennie, do końca życia. Codziennie, do końca życia. Ile razy będziesz chciał, usłyszysz, że jesteś kochany. Że jesteś kochana. Usłyszysz i będziesz mógł wejść na kolana Pana Boga i uwierzyć, że jesteś dzieckiem i uwierzyć, że On jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Że Bóg w Trójcy Jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty jest, żyje i pracuje w nas i dla nas, w naszym świecie i na tym świecie. Amen.